załatwić zaświadczenie i puścić, mając spokojną głowę, czy jednak spróbować pomóc dzieciom, które wykazują różnego rodzaju dysfunkcje, które ujawniają się w czasie chodzenia do szkoły. Na ten temat porozmawiamy dziś z gościnią dzisiejszego programu, a jest nią pani Dorota Dominik, pedagożka z poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, dyrektorka tejże poradni. Witam cię, Doroto, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Podejrzewam, że to jest właśnie ten czas, początek roku szkolnego, kiedy znowu do poradni psychologiczno-pedagogicznej zapisują się kolejno właściwie rodzice z dziećmi, bo najczęściej to są jednak dzieci małe, ponieważ słyszą od nauczycieli, 2 tygodnie minęły, że coś jest nie tak, że albo dziecko ma problem z pisaniem, albo ma problem z liczeniem, albo jeżeli już te literki czy to robi to na przykład z odbiciem lustrzanym, więc coś nie tak się dzieje. No i co mówią tacy rodzice?
Jeżeli jest to małe dziecko, to bardzo fajnie, że przychodzą. Dlatego, że tu mamy jeszcze sporo czasu na to, aby pomóc, aby rozpocząć proces wsparcia w szkole i głównie w szkole, bo o to się to powinno opierać. Znacznie trudniej jest przekonywać i rozmawiać z osobami, które przychodzą na przykład, przychodzą we wrześniu tego roku maturzyści. To już często są osoby pełnoletnie, które mówią, że przychodzą po papier. Jaki papier? No taki papier, że ma na przykład dysleksję. I no nie ukrywam, że to tak jak powiedziałaś, załatwić papier. No nie da się załatwić tego papieru, bo po pierwsze trzeba wykonać całą serię badań, które dość długo trwają. Najczęściej najłatwiejsza do oceny jest dysgrafia i to z reguły wydajemy po takim jednym secie diagnostycznym, czyli wizyta psycholog, pedagog. I wtedy możemy to stwierdzić, ale, bo to jest najprostsze. Dziecko może pisać na tablecie, na komputerze i w wielu rzeszowskich szkołach już tak jest, że nawet nie oglądają się nauczyciele na opinię z poradni, ale po prostu dzieci mogą właśnie w ten sposób pisać. Uważam, że to jest bardzo fajne i bardzo dobre dla nich. Natomiast w przypadku tych maturzystów to się dziwimy i mówimy, no dobra, no ale w takim razie w jaki sposób ty, młody człowieku,
przeszedłeś
przez dwa etapy edukacyjne, całą szkołę podstawową i całą szkołę średnią, bez problemów, z dobrymi ocenami, czyli w tym przypadku chodzi tylko i wyłącznie o egzamin. Gorzej jest, jeżeli no, taką postawę prezentują rodzice, na przykład ósmoklasistów czy licealistów.
Bo to właśnie wtedy, prawda? Najpierw jest egzamin ósmoklasisty, więc trzeba też mieć papier, bo wtedy są ułatwienia. Albo do matury trzeba mieć papier,
nie lubię tego słowa
ułatwienia. No ale no, niestety musimy
oni
to powiedzieć.
Oni tak mówią, nie lubimy tego. Natomiast tak, wracam jeszcze do tego wątku tych małych dzieci. Jeżeli są to małe dzieci, w młodszych klasach szkoły podstawowej z reguły zalecamy pracę z dzieckiem, chociaż nie ukrywam, że powinna być to praca prowadzona na terenie szkoły. Ja jestem w ogóle przeciwna, aby rodzice pracowali w domu z dzieckiem i staram się nigdy czegoś takiego nie mówić. To znaczy praca z dzieckiem ma polegać na tym, aby dziecko uczyć systematyczności, uczyć przygotowań, uczyć pakowania plecaka, uczyć tego wszystkich, uczyć się uczyć. Natomiast całą pewnością to nie jest tak, że rodzic ma z dzieckiem, nie wiem, powtarzać materiał, czy uczyć się nowego materiału, bo to jest, no, to jest ślepy zaułek. To wsparcie powinno być w szkole i temu służą opinie z poradni, aby dziecko takie wsparcie dostało w postaci w młodszych klasach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czyli właśnie ćwiczenie, czyli czytania, liczenia. Natomiast w starszych klasach, jeżeli w badaniu kontrolnym, bo w przypadku małych dzieci zalecamy z reguły badanie kontrolne za około 2 lata. I jeżeli w badaniu kontrolnym potwierdzi się to, że na przykład dziecko świetnie zna zasady ortograficzne, ale wciąż te błędy robi, no to w tym momencie spokojnie wydajemy. Zresztą dysleksja w ogóle jest bardzo, bardzo specyficzna, to zresztą o tych wszystkich deficytach mówimy. Znaczy, po pierwsze tak, nie nazwałabym tego deficytem, tylko pewnego rodzaju odmiennością, no
funkcją, taką
specyfiką po prostu tego dziecka. I w przypadku dysleksji często są to dzieci, które bardzo dobrze funkcjonują. Wiele z tych dzieci nie trafia do nas, ponieważ świetnie się kompensują. Potrafią sobie poradzić z pisaniem, czytaniem. Zresztą bardzo wielu dyslektyków bardzo dobrze czyta cicho. Natomiast może być problem z pisaniem, faktycznie. Wtedy ta opinia może się przydać, chociaż znowu chcę obalić pewne mity związane z tymi tak zwanymi papierami, bo one właściwie w żaden sposób na egzaminach zewnętrznych nie pomagają. W przypadku głębokiej dysleksji, ale głęboka dysleksja rozwojowa to już naprawdę jest wiele lat diagnozy i wiele lat wsparcia. W przypadku dysleksji głębokiej, no to tutaj jest inny arkusz, trochę inaczej jest to dziecko oceniane. Tyle tylko, że no głęboko dysleksję wydajemy bardzo, bardzo rzadko.
Bardzo często zdarza się, spotykam się z takimi rodzicami, którzy chcą mieć, no przepraszam, znowu muszę użyć kolokwializmu, tak jak mówił, użyłyśmy kolokwializmu papier, tak teraz muszę użyć kolokwializmu spokojna głowa. Trzeba mieć spokojną głowę, bo zdarza się, że dziecko po prostu nie uczy się. Nie uczy się, nie zna zasad ortograficznych i robi błędy ortograficzne. Przecież dysgrafię i dyslekcję nie tak łatwo jest zdiagnozować. Rodzicom bardzo łatwo przychodzi powiedzieć, moje dziecko ma dysgrafię czy dysortografię, bo robi błędy ortograficzne. I żąda się papieru.
Trochę tak jest. Trochę tak jest, bo no niestety tutaj zapewnienie sobie tej spokojnej głowy, o której mówisz, to jest taki półśrodek i właściwie to jest kolejna ślepa uliczka. No bo co z tego? Przyjdzie kolejny etap edukacyjny, przyjdzie pewna samodzielność w szkole średniej, czy później na studiach, jeżeli w ogóle to dziecko, no i gdzieś trzeba będzie nabyć tej umiejętności samodzielnego uczenia się.
Na
to
studiach zaświadczenia nie działają. Papierów nie ma już na studiach.
Niektóre uniwersytety w Polsce honorują opinie z poradni jeszcze ze szkoły podstawowej o dyslekcji. Na pewno Uniwersytet Warszawski i Gdański, bo studenci z tamtych uniwersytetów zwracają się czasem do nas o wydanie kopii. Być może w jakimś tam sensie jest to honorowane, ale w większości przypadków faktycznie. Problemem jest co innego. Problemem jest, myślę sobie, jeszcze taka rzecz, że rodzice cały czas myślą o tym, jak to obudować dziecko, byleby oni nie musieli się tym dzieckiem zajmować i jemu pomagać, czyli jego motywować, spędzać z nim trochę czasu, pokazać, że można się uczyć w domu, że właściwie są całe mnóstwo dzieci zdolnych, fajnych, to są dzieci, które nie korzystają z korepetycji, ale druga strona medalu jest taka, że zresztą do dziś pamiętam z czerwca, odebrałam w czerwcu taki telefon, kiedy zadzwonił tato, pytając, jakie korepetycje on powinien dziecku załatwić na wakacjach. Ja powiedziałam, proszę pana, to jest chyba jakieś nieporozumienie, proszę dać dziecku spokój, wakacje są od tego, żeby mógł syn, bo to o syna chodziło, mógł syn odpocząć, nabrać sił, żeby oderwał się od szkoły, można to robić w zupełnie inny sposób. Tyle tylko, że powiem tak, jeżeli rodzice mają środki finansowe, to bardzo często mamy do czynienia z taką postawą, że wszystko da się kupić, załatwić, korepetycje, wsparcie, terapeuta taki, terapeuta inny, czyli to dziecko zamiast, ten młody człowiek, zamiast trochę pobyć z rodziną, zamiast troszkę pospędzać czasu z rówieśnikami, jest do maksimum ten czas wolny jego obudowywany. Tymczasem okazuje się, że niestety bazą do naszego rozwoju umysłowego także są relacje społeczne. Znowu do tego wracamy.
Rodzice nie rozumieją chyba jednej rzeczy, że nauka w życiu, ta szeroko rozumiana nauka, to również umiejętność nudzenia się, umiejętność szukania sobie rozrywki. My mamy takie tendencje, że usiłujemy nasze dzieci zmuszać do nauki przez cały czas. Takie dziecko nie może odpoczywać. Jak już się nudzi, to jest grzech śmiertelny, bo jak można się nudzić? Ja się nie nudziłem w twoim wieku. Nieprawda, każdy z nas miał takie momenty, żeby się nudzić. To jest chyba najbardziej potrzebna rzecz młodemu człowiekowi, bo wtedy mózg odpoczywa. No ale to popatrzmy jeszcze inaczej na ten problem. Mówimy o tych załatwianych, czy próbie załatwiania tak zwanych papierów i patrzymy na dzieci, które nie mają papierów, które uczą się regularnie, które rzeczywiście rzetelnie zdobywają wiedzę i potem przychodzi w szkole taki sprawdzian. Uczeń, który nie ma papieru, musi napisać wypracowanie. Uczeń z papierem może odpowiedzieć tylko na kilka pytań. Oceny są takie same. Szanse dostania się do szkoły są takie same.
To nie do końca tak jest, że ten, który ma zaświadczenie z poradni, opinię z poradni, że ma w jakimś tam sensie uproszczenie. Po pierwsze tak, no jeżeli mamy do czynienia z dysleksją, to oceny nie są takie same, a przynajmniej nie powinny być. To już jest kwestia tego, w jaki sposób jest skonstruowany system oceniania w szkole, ale z całą pewnością nie powinny być oceny takie same. Jeżeli chodzi o dzieci, te właśnie, które mają dysleksję, dysgrafię, dysortografię, to one w spokojny sposób mogą funkcjonować, zdawać egzaminy. Oczywiście, że wsparcie takie no, dodatkowe w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych czy korekcyjno-kompensacyjnych powinno być, ale nie może być to tak, że dziecko jest absolutnie zagospodarowane od rana do nocy, od poniedziałku do soboty czy do niedzieli w te dodatkowe zajęcia. Rozumiem też, że bardzo trudno jest rodzicom przyjąć, bo nie zawsze to tak jest, że mówimy tylko o tak zwanych dysach. Czasami dziecko jest po prostu słabsze poznawczo. I też znowu mówimy o nauce, tak jakby każdy człowiek był skazany na naukę na studiach wyższych, aby robić tak zwaną karierę. Mówimy też o dużej ilości dzieci, które są mądrzejsze trochę od rodziców i wcale nie chcą iść na studia. Są to młodzi ludzie, którzy widzą przed sobą perspektywę pracy i takie też decyzje zaczynają podejmować. Mówią na przykład, nie, ja nie pójdę na studia, bo to jest strata czasu. Może kiedyś tak, ale na razie nie.
Po co mi to?
Po co mi to? Ponieważ chcę pracować, chcę spróbować tego i tamtego. I to jest bardzo fajne, bo to są doświadczenia z samoodpowiedzialnością przede wszystkim.
I to są doświadczenia nauka życiowa tak zwane.
To jest młody człowiek, który chce trochę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I takich dzieci jest dużo, ponieważ rzeczywiście zaczyna się powoli okazywać, że no, studia nie zawsze dają satysfakcję, nie zawsze dają tak zwaną karierę. Więc mówimy tutaj o całym spektrum dzieci, począwszy też od dzieci bardzo zdolnych, które niczego nie potrzebują, nawet zaświadczenia z poradni, mimo że jest tam jakiś drobny problem, po dzieci, które faktycznie powinny dostać wsparcie, ale też dużym problemem jest to, na ile rodzic będzie akceptował, jakie jest to jego dziecko. Zresztą z roku na rok wydajemy coraz więcej innych dokumentów. Wydajemy coraz więcej dokumentów, które są orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I nie ukrywam, że dominującą niepełnosprawnością w tej chwili w rozumieniu edukacyjnym jest autyzm i zespół Aspergera. I takich dzieci jest coraz więcej.
I o tym porozmawiamy już za moment. Powiemy o tym, jak pomóc dzieciom, które nie pasują do ramek, które my, dorośli, wyznaczyliśmy. Ale o tym już za moment.